Kolejna postać to Mieczysław Gębarowicz, jeden z tych właśnie znakomitych lwowian, wybitny historyk sztuki, autor fundamentalnych prac z zakresu historii sztuki, ale przede wszystkim ostatni polski dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Był też profesorem Politechniki Lwowskiej i profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza. Człowiek niezłomny. I ten znicz, który dla niego zapalamy, jest właśnie zniczem naszej pamięci. Niedawno minęła 20. rocznica śmierci profesora. Praktycznie tak właśnie niezauważenie minęła ta rocznica. Ten nasz symboliczny znicz zapala dla profesora Mieczysława Gębarowicza Krystyna Adamska.
Wszyscy pójdziemy na cmentarz Łyczakowski. Będziemy szli znajomymi alejkami. Miniemy grób Marii Konopnickiej i pójdziemy dalej. Spróbujemy skręcić w pierwszą alejkę w lewo. Skręcimy w prawo. Pójdziemy alejką wzdłuż ogrodzenia cmentarza do kolejnej przecznicy. I tutaj jest grób wspaniałego człowieka, pana Mieczysława Gębarowicza. Profesor Mieczysław Gębarowicz był ostatnim dyrektorem Ossolineum Lwowskiego. W czasie okupacji niemieckiej usiłował ratować zbiory Ossolineum. To samo robił po przyjściu Sowietów do Lwowa. W późniejszych latach został zdegradowany do poziomu młodszego pracownika naukowego, ale trzymał się, trwał wiernie przy Ossolineum tak długo, jak mógł. Profesor nie dostąpił należnych mu honorów w państwie radzieckim. Był jednym z tych lwowskich, do którego warto było przychodzić, z którym warto było rozmawiać. Profesor był bardzo zajęty zawsze, dużo pisał, a jak już o czymś mówił, zaraz przeprowadzą analogię do którejś z bibliotek europejskich, do któregoś z europejskich muzeów. Pamiętam, jak kiedyś zbieraliśmy takie wizerunki statków umieszczone na lwowskich kamienicach. Była to akcja miesięcznika Morze wychodzącego w Gdańsku. Więc pan profesor od razu powiedział, gdzie w którym z muzeów Europy jest najwięcej tego typu przedstawień. Po prostu miał to wszystko w małym palcu. W jego mieszkaniu, na bardzo tak eksponowanej półce, leżały przedwojenne rozkłady jazdy pociągów, po całej Europie oczywiście. Książek jako takich on nie gromadził. Dla niego księgozbiorem były europejskie biblioteki. Owszem, miał w swoim domu bardzo dużo książek. Były to przede wszystkim te, które napisał sam, te, które potrzebne mu były do kolejnych opracowań, a także te, które ofiarowali mu jego współpracownicy, uczniowie. Największym jego bogactwem było jego ukochane biurko, jego ukochane przybory do pisania, te przedwojenne, pióra, kałamarze. On oczywiście już potem pisał wiecznym piórem, ale trzymał sobie swoje stare przybory. Gromadził wokół siebie młodzież. Robił dla nas odczyty o historii Lwowa, tej prawdziwej, bardzo często wkładane przez niego historii, były jego własne wersje, które nawet nie są nigdzie publikowane w książkach. Oczywiście nie należy się do nich zbytnio przywiązywać, ale ten człowiek wiedział, co mówi i na pewno nie mówił niczego, powiedzmy, nie mając jakichś tam podstaw. Pamiętam, jak my, taka kilkunastoletnia młodzież, powiedzmy 17-18-letnia, pod wpływem wykładów pana profesora zaczęliśmy zwiedzać miasto. Pan profesor potrafił zapalić nas, zainteresować nas historią Lwowa. Zawsze stał w katedrze pod chórem. Zawsze chodził na 7:30 rano. Myśmy też przychodzili. On zawsze stał. Całą mszę świętą stał. Nie skorzystał z jakiejś wolnej ławki, a przecież miał już 90 lat. Wychodził z mszy świętej, zawsze miał dla nas chwilkę czasu. Pewnego razu już nie chodził, już leżał. Potem znowu chodził. Gdzieś tam w końcu sierpnia zebrał dwóch swoich najlepszych uczniów, Władka i Piotra Szczepańskich, i poszedł z nimi na Wysoki Zamek, na Kaiserwald, w ogromnie długą wyprawę. Wszyscy byli zaskoczeni, dlaczego pan profesor naraża się na takie trudy, niszczy swój organizm. Mam wrażenie, że on czuł jakoś podświadomie, że to już pewnie jest jego ostatnia wyprawa, że po raz ostatni z góry spojrzy na swój ukochany Lwów. Zmarł 12 września 1984 roku. Wobec tego minęła właśnie 20. rocznica jego śmierci.